Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie i witam bohatera dzisiejszej audycji, pan Tomasz Kieres. Halo.
Dobry wieczór.
A przede mną książka Jakby jutra nie było, taki to jest tytuł. 11 czy 12 w pana dorobku?
11.
11 książka. Pan Tomasz Kieres pisze, jak sam mówi, kameralne dramaty psychologiczne z miłością jako przewodnikiem. Ale zacznę, jeśli pan pozwoli, od wydawnictwa, bo ta książka trafiła do mnie z wydawnictwa Flow. Piękne niebieskie tulipany, nie bez powodu na okładce.
Zgadzam się,
w środku też zatulipanione, prawda? A Magdalena Witkiewicz pisze bardzo słusznie na czwartej stronie okładki, że fabuła tej książki spada na czytelnika niczym płatki kwiatów.
No pięknie, to opisała Magda. Pięknie, pięknie. Naprawdę, samym tego lepiej nie ujął na pewno.
To naprawdę tak było. O czym piszą obie panie, czyli Magdalena Witkiewicz i Anna Seweryn jako wydawczynie, że pan się zwrócił do Flow, żeby współpracować albo przynajmniej nawiązać kontakt?
Tak, tak to było. Właśnie odezwałem się do Magdy, byłem właśnie w takim punkcie, kiedy właśnie rozglądałem się za nowym wydawcą, żeby coś zmienić, coś ruszyć. Moje pierwsze kroki właśnie skierowałem do Magdy, bo już mieliśmy okazję się poznać, oczywiście wcześniej, jak jeszcze wydawaliśmy wspólnie w innym wydawnictwie, a wiedziałem, że właśnie teraz wydawnictwo Flow ruszyło w zeszłym roku. Odezwałem się do nich wtedy, kiedy akurat Magda o mnie pomyślała. No i takim właśnie szczęśliwym zbiegiem okoliczności nasze tutaj drogi się złączyły.
Tak pomyślała pewnie, bo pisze pan pięknie, delikatnie, pisze pan o miłości, ale też w taki sposób, że od razu powiem, że pana książka zostawiła mnie w bardzo dobrym stanie psychicznym. Nawet był taki moment, że sobie pomyślałam, co takiego dobrego mi się śniło, a nie, to przecież ja książkę czytałam, jakby jutra nie było Tomasza Kieresa, chociaż są tam też tematy bardzo ważne, poważne, ze śmiercią włącznie, prawda? Tematy ostateczne. Ale jest to szalenie łagodne i w gruncie rzeczy chyba przekazuje, nie wiem, czy pan ma po prostu taki stosunek do życia, pełen ciepła, otwartości, delikatności?
Ja powiem tak, ja wychodzę z założenia, że to jest to jedno życie, które mamy tutaj i myślę, że należy je szanować. Ja wiem, to jest taki banał, prawda, o szanowaniu dnia, cieszeniu się nim i tak dalej, bo nie zawsze to jest proste, nie zawsze to jest łatwe. Różne rzeczy się nam w życiu przydarzają, natomiast mi się wydaje, że powinniśmy starać się za wszelką cenę, tak mi się wydaje, docenić albo wykorzystać bardziej ten czas, chwilę, nasze życie, bo ono mija. Ja lubię tutaj takim cytatem z jednego filmu się posiłkować, że to jest twoje życie i ono kończy się minuta po minucie. Ja wiem, że to jest takie trochę smutne w swoim wydźwięku, ale jednocześnie podkreślające wagę tego właśnie życia. No, dlatego staram się jak mogę. To na pewno nie jest łatwe, o czym każdy wie, prawda?
Smutne i niesmutne, tak jak pan powiedział, minuta po minucie, bo w momencie, kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, to możemy zachwycić się rzeczą prostą. Ale z drugiej strony oczywiście pamiętamy o końcu. Rozliczamy też jakoś swoje życie. I tu już dochodzimy, jeśli pan pozwoli, do bohaterów tej pana ostatnio wydanej powieści, czyli Jakby jutra nie było. Sebastian w małżeństwie, które właśnie przestało istnieć. Z powodu szarej strefy, bym powiedziała.
Tak, dokładnie.
Pewnej szarości, prawda? Takiej granicy, która jakoś tak urosła pomiędzy nim a żoną.
Tak. No, sama nie wyrosła. Ona wyrosła z zaniechania. O, takiego słowa bym użył. Z zaniechania, z pozwolenia na to, żeby życie toczyło się jakby swoim torem, a nie wzięcia tego i zadbania o nie. I ten mur, ta szara strefa, codzienność wyrosła i po prostu podzieliła ich. Nawet nie to, że podzieliła, po prostu...
Oni zaczęli żyć swoim życiem właściwie już dawno,
żyć osobno,
prawda?
Tak, tak. No, razem, ale osobno.
Pojawiła się samotność.
Na szczęście w życiu moich bohaterów pojawia się ten moment, nie wiem, otrzeźwienia, zdania sobie sprawy, że zmierzają donikąd. I to jest taka dosyć przeraźliwa konstatacja. To jest po prostu, to jest moment, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę, że to życie, które przeżył już ileś czasu, właściwie nie miało większego sensu, prawda? No i w tym momencie też również pojawia się ta samotność, o której właśnie pani wspomniała. To jest chyba najbardziej bolesne, prawda? Bo nagle się okazuje, że ci ludzie żyją z kimś, ale nie żyją tak naprawdę, że są sami, mimo że wśród innych.
W którymś momencie staje się to dojmujące. Jest taka scena, kiedy Sebastian już rozwiedziony, wiadomo, wszystko to się już rozeszło, rozpadło na domy, mieszkania, siedzi z tym swoim kartonem, z pamiątkami z młodości, z dzieciństwa. Myślę, że każdy z nas ma, jeśli nie zdjęcie, jeśli nie drobiazg, to takie wspomnienie z czasu, kiedy miał, nie wiem, 12, 13 lat, prawda? No jakby to była jedna z najważniejszych chwil w życiu, prawda? On sobie taką właśnie wtedy przypomina.
Tak, bo to jest tak, że kiedy właśnie mamy te 12-13 lat, to, czy nawet już więcej, naście, kiedy już w jakiś sposób myślimy o jakiejś przyszłości, prawda, to z pewnością nie wyobrażamy sobie, że dojdzie się do takiego punktu, jak właśnie mój bohater. Nikt nie myśli w takich kategoriach, prawda? Myślimy raczej pozytywnie, że ten, a potem określone wybory, zaniechania, brak tych wyborów, na przykład, mogą prowadzić do takiego właśnie punktu, gdzie zdajemy sobie sprawę, że to życie nam przeleciało.
On wyjeżdża do Amsterdamu z pewną misją, ale tak naprawdę, jak pan myśli, jak pan to wymyślił, wyczuł i napisał, po prostu, żeby się uwolnić, żeby popłynąć, żeby żyć chwilą, przez chwilę, bez planu, jak to on mówi, najważniejsze bez planu.
Najważniejsze bez planu, tak, bo w życiu mojego bohatera było wszystko zaplanowane, od początku do końca. I okazało się, że ten plan nie wypalił, delikatnie mówiąc, prawda? A jego wyjazd na pewno jest formą ucieczki i wyrwania się, licząc na jakąś zmianę, na to, że poczuje znowu, co to znaczy żyć, że jego serce zabije. I to nie chodzi już nawet o miłość jako taką, tylko zabije jak u żywego człowieka, że będzie potrafił po prostu cieszyć się czymkolwiek. I w tym momencie właśnie znalazł sobie taką misję, o której nie będę tutaj mówił, bo to też nie chcę zdradzać. Wybrał sobie misję, która była, no powiedzmy sobie, taka, no, bardzo mocno oderwana od rzeczywistości.
Nierealna, jeśli tak można
marzycielska. Tak, kuriozalna wręcz, można by powiedzieć, marzycielska. O, to jest bardzo dobre słowo, prawda? Tylko, że on już jest troszkę zbyt dojrzałym człowiekiem, żeby tak podrążyć drogą marzeń, żebyśmy tak to określili.
No zbliża się do 50 mężczyzna.
Tak, tak, tak. Mhm. Także bardziej chce po prostu się uwolnić, zmienić środowisko, zmienić miejsce i nagle ten właśnie pamiątka z dzieciństwa podrzuca mu pomysł, bo tak to nawet by nie wiedział, gdzie się udać. Musiałby może na chwilę trafił, ale tak to uznał, że pojedzie tam, właśnie w to miejsce do Amsterdamu, skąd oryginalnie tam pamiątka się wywodziła.
Tak jakby trochę uczepił się samego siebie, tej nitki, prawda? Z
tak,
tamtych
tak, uczepił,
czasów. Tej chwili, tego tańca, jakiegoś spojrzenia, jakiejś emocji.
Tego, jak był dzieckiem i wszystko może było, może nie prostsze, ale jakieś inne, niewinne. Takie, jakie już jego życie nie jest.
O. Mhm. Mężczyzna, architekt, przedsiębiorczy, mąż i tak dalej, a jednocześnie człowiek, który, jak zrozumiałam, w jakiś sposób potrzebował tego, żeby dziewczyna, a potem kobieta do niego podeszła, do niego się zwróciła. Bo najpierw ta dziewczynka z dzieciństwa we wspomnieniu, a później znowu pojawia się kobieta, która jakby wyciąga rękę, podchodzi.
Tak, zgadza się.
Wyszła w jego stronę, to jest dla niego ważne.
Tak, ona wyszła w jego stronę, to zdecydowanie miało znaczenie, ponieważ on już był w takim punkcie, tak mi się wydaje, że tak niby chciał, niby się złapał tej myśli, ale czy on naprawdę tak liczył na cokolwiek? Ona jest takim motorem napędowym całej tej wyprawy, szlakiem tego pomysłu, który on miał, który wydawał mu się taki oderwany od rzeczywistości, a w tym momencie ona nadaje mu takiego realności temu. Natomiast no, ona też ma swoje powody. Ona też jest jakby oddzielną bohaterką, która ma na pewno innego rodzaju doświadczenia, ale na pewno łączy ich swego rodzaju samotność.
To na pewno. A jak się wymawia jej imię?
Anouk.
Anouk. Anouk skupia się na małych rzeczach. Stara się żyć chwilą i cieszyć się chwilą.
Zgadza
I
się.
Oni z tymi swoimi samotnościami, z tymi dwoma projektami życiowymi, no bo są w momencie zmiany oboje, jakoś tam się spotykają i opisuje pan to z dwóch punktów widzenia, z dwóch, że tak powiem, dusz, z dwóch głów, z dwóch serc.
To było dosyć istotne dla mnie. Ten podwójny punkt widzenia miał też, żebyśmy wiedzieli mniej więcej skąd przychodzą i jak postrzegają właściwie te same zdarzenia, prawda? To spotkanie ich, jak wygląda z jego punktu widzenia, jak z jej punktu widzenia. Jak wygląda ta ich podróż, co oni myślą, co czują.
Domyślam się, że przede wszystkim kobiety, choć pewnie nie tylko, chętnie czytają pana książki. Ja przyznaję, tak, że nigdy chyba, no chyba nigdy nie spotkałam się z opisem tak właśnie delikatnej duszy mężczyzny. Jakoś nie miałam pojęcia, że tak może być. No może gdzieś tam w literaturze, nie wiem, u Prusta pewnie się pojawiają różne subtelności, nie? Ale chodzi mi o to, że w jakiś sposób pan nam trochę pokazuje, jak to może być delikatne, wrażliwe, to coś, czego my nie znamy z drugiej strony lustra, że tak powiem, czy z drugiej strony związku, czy przyjaźni.
Tak, no, to myślę, że to jest dosyć istotne, gdyż no, pewien obraz mężczyzny, tego, jak czuje, co czuje, co pokazuje, jak powinien się zachowywać, to jest pewien obraz wykreowany przez świat, media, przez wszystko, co nas otacza, a z drugiej strony mamy do czynienia z tym, jak mężczyźni są naprawdę. I kiedy może w jakiś sposób nie krępują ich te społeczne wyobrażenia na temat tego, jak powinni być, jak się zachowywać, co czuć, prawda? No, są określone wymagania wobec nas, można powiedzieć, prawda? Więc czasami one się kłócą z tym, co się tak naprawdę dzieje w środku. Dlatego myślę, że jest to dosyć istotne przedstawienie tego właśnie z tego punktu widzenia.
Mamy tu historię takiej wspólnej przygody, bycia ze sobą. Przygoda znowu słabe słowo, ale na pewno bycia ze sobą, które okazuje się dla nich obojga bardzo ważne.
Tak,
jako czytelnicy w to wchodzimy. Ja teraz sobie uświadomiłam, że stąd było to poczucie takiego spokoju, przyjemności, światła, że ja po prostu też z nimi byłam.
Tak, no ta przygoda, można powiedzieć, była swego rodzaju pretekstem dla obojga właściwie. Była pretekstem do bycia. Bycia obok, poczucia obecności drugiego człowieka, nie tylko takiego, co się go mija, prawda? Z jednej strony to było dla nich istotne, że ruszyli na tą wyprawę taką i właściwie no, dwoje obcych ludzi, czyli ten jakiś pewien dystans zachowany, to bezpieczeństwo też, podstawą tego wszystkiego właśnie było cieszenie się tym, że jest ktoś obok, a że to wszystko doprowadziło ich zupełnie w inne miejsce, niż zmierzali pierwotnie, albo może no nie do końca w inne, ale nie w takie, które się spodziewali, ale może w które podświadomie chcieli się dostać. To już zupełnie inna kwestia. Najważniejsza właściwie w sumie.
No tak, ale rzeczywiście tutaj mamy te dwie osoby w takiej sytuacji, kiedy próbowali oboje przecież zmienić swoje życie i właśnie żyć i okazało się, że i chodzenie bez planu po Amsterdamie i cieszenie się chwilą każdą w samotności, no to niestety jako życie się nie sprawdza, prawda?
Tak, dokładnie. Te ich plany z jej strony właśnie to cieszenie się każdą chwilą, z jego właśnie to plątanie się bez celu, tak naprawdę nie wypaliły, bo one były takie trochę na siłę. Dopiero kiedy się spotkali, to wszystko nabrało jakiegoś sensu, nabrało jakiegoś celu. Nabrało takiej, może to jest lepsze słowo, realności. To było coś namacalnego po prostu, a nie te ich wymyślone, te, które były, no, wynikały z ich własnych doświadczeń, z tego, w jakim miejscu byli oczywiście.
Bo potrzebujemy też drugiego człowieka, żeby się podzielić nawet każdą swoją radością. I tutaj też oni jadą, no, Holandia, tulipany, wiadomo, pięknie.
Tak.
A on mówi, ale rzepak też jest piękny, pokazuje na zdjęciu. I to jest właśnie ten moment, prawda? No,
tak.
Samemu, no co, ładnie, okej. Okay.
Tak, no to właśnie, jeśli nie mamy z kim tego podzielić, to wszystko blaknie tak naprawdę. Mhm. Niby człowiek powinien docenić siebie, kochać siebie dopiero wtedy i tak dalej, ale nie oszukujmy się, samemu to się nie do końca sprawdza.
Czego człowiek potrzebuje doświadczyć, żeby zacząć spełniać swoje pragnienia czy potrzeby, zamiast zadowalać innych? Ja to wyjęłam z kontekstu, ale z tej książki jest takie pytanie. Natomiast wydaje mi się, że pan często swoich bohaterów chyba stawia w takiej sytuacji, prawda? Że coś się wydarza, czegoś człowiek doświadcza, żeby próbować zacząć żyć po prostu.
Tak, dokładnie tak. To jest właśnie to, o czym już wspomniałem wcześniej. Że dokładnie tak, że oni na szczęście się przebudzają. Na szczęście przychodzi taki moment w ich życiu, że zdają sobie sprawę, że coś trzeba zrobić, że trzeba jakąś decyzję podjąć, jeśli chce się ruszyć, albo można zostać w tym niebycie takim. To Także tak, to jest moim zdaniem właśnie bardzo ważna rzecz, że gdzieś każdy, wiadomo jak życie wygląda, prawda? Wiadomo, że mamy mnóstwo obowiązków, wszystko, czasami wszystko nas przytłacza, prawda?
Tak.
I łatwo w tym wszystkim właśnie zgubić ten sens, łatwo zgubić, bo nie oszukujmy się, znalezienie go to jest ciężka praca, ale to są te takie momenty, kiedy można temu życiu nadać jakiś sens.
Ale pan mówi, no, że łatwo się zgubić, ale też trudno się wyrwać.
Trudno się wyrwać.
Czasem jest potrzebna katastrofa, prawda?
Tak,
coś.
Tak. Oczywiście lepiej, żeby
tak, żeby nie było.
Żeby nie było i żeby nie potrzebowali czegoś takiego.
Może być katastrofa, szczęśliwa jakaś, ale w każdym razie jakieś nagłe wydarzenie, bo my zapętleni w swoich pracy, obowiązku, właśnie w tym, żeby zadowalać innych, czyli robić to, czego się od nas oczekuje, albo co my myślimy, że się oczekuje, prawda?
Dokładnie.
Ciężko się zatrzymać, obudzić i powiedzieć, o kurczę, teraz ja mam inny plan.
Tak, zatrzymać się, powiedzieć nie, dosyć, prawda?
No.
Teraz czas pomyśleć choćby o sobie, co wcale nie jest takie egoistyczne tak naprawdę, bo jak się głębiej zastanowić, to żeby myśleć o innych, to trzeba najpierw pomyśleć o sobie.
Tutaj mnóstwo jest tego rodzaju bardzo delikatnych rozważań o życiu, o czasie, o tym, jak ten czas smakujemy, jak wykorzystujemy, chociażby, że zazwyczaj to adrenalina kojarzy się ze pełnią życia, pan pisze, a życie to oddech zawarty w tej chwili i tak dalej. I tak możemy sobie chyba razem z naszymi bohaterami pomyśleć, prawda, popróbować, posmakować tego świata, zastanowić się może, gdzie my jesteśmy w tym momencie.
Co dla nas jest ważne, co nas porusza, co na nas działa, prawda? Może być tak, że dla kogoś działa ta adrenalina tylko, ale dla kogoś może działać tylko oddech i musimy znaleźć ten środek, ten nasz środek.
No a pan po tej 11 powieści, wiem, że już tutaj wydawczynie, tak o nich powiem, napisały, że już dwie w zanadrzu, a ja odchyliłam skrzydełko tutaj, na którym pan się pięknie prezentuje jako twardo stąpający po ziemi idealista, a jednocześnie romantyk i marzyciel i się okazuje, że już następna książka ma okładkę Nic nie mów i chyba już się niebawem we Flow ukaże, co?
No tak, wstępne plany są na czerwiec, ponieważ właśnie Ania z Magdą już tutaj tak prężnie dosyć postarały się, żeby okładka już była i żebyśmy mogli ją zaprezentować właśnie we wkładce tej książki. Także plan jest na czerwiec.
Nic nie mówi, ktoś tak wygląda. No z opisów wiadomo, że to sąsiedzi są, tak?
Jacyś. Tak, to są sąsiedzi, których drogi się, że tak powiem, krzyżują. Ja tutaj wiele nie mogę zdradzić, ale przypadkowe, no może nie do końca przypadkowe spotkania, ale tak to zazwyczaj bywa z tymi spotkaniami. Ludzi na rozdrożu, ludzi po przejściach, ludzi już powiedziałbym doświadczonych, tacy są zazwyczaj moi bohaterowie. Nagle ich drogi się krzyżują, tylko jest jeden warunek, żeby nic nie mówili. Ja nie mogę już tej więcej zdradzać.
Nie, proszę nic nie mówić. Znaczy,
nie, dokładnie.
Ja jeszcze o coś zapytam, ale nie w tej kwestii. Dlatego, że chciałam zapytać, ja swoją przyjemność tutaj już opisałam jak mogłam, przyjemność czytelnika, ale no, domyślam się, że panu też coś musi dawać ważnego, to pisanie książek i też przyznaję, że znalazłam zdjęcia pana w czasie lockdownu i widziałam jaki fajny dom, jakie fajne zwierzaki, w ogóle takie fajne życie i jakaś tam jeszcze praca, a w tym wszystkim to pisanie, to czym to dla pana jest tak osobiście?
Zawsze marzyłem, żeby stworzyć coś takiego od siebie, prawda? Coś takiego własnego. I tym pisanie było, kiedy nagle się zaczęło, kiedy nagle podjąłem taką decyzję. Chociaż podjąłem decyzję, to śmiesznie brzmi, ponieważ po prostu usiadłem i zacząłem pisać. Zresztą niedawno usłyszałem taką radę od mojej koleżanki po piórze, którą dawała na podcaście, że jeśli chcesz zacząć pisać, po prostu usiądź i zacznij. No i ja tak właśnie dokładnie te parę lat temu dobrych zrobiłem. I to była chęć przelania na papier tego, co gdzieś tam we mnie było. Gdzieś tam we mnie było. Przelania tych emocji, przelania tych pewnych przemyśleń, przelania tego wszystkiego. I dlatego ta miłość w tym wszystkim była taka istotna, bo jakkolwiek banalnie tak by to nie brzmiało, to miłość jest najważniejsza, bo miłość nas określa. To czy to ją miłość mamy, czy ją dajemy, czy ją czujemy, czy jesteśmy kochani, czy nie jesteśmy kochani, czy byliśmy. To wszystko wpływa na to, jak jakimi ludźmi jesteśmy i jakimi możemy być. A biorąc pod uwagę, że jest to też również coś, czego tak naprawdę, bo każdy chce kochać i być kochanym, prawda? To daje niesamowite pole do popisu, bo jednocześnie, no nie mówię, że miłość jest prosta, ale ludzie potrafią sami skomplikować wiele prostych spraw i skomplikować swoje życie i utrudnić je na wszelkie możliwe sposoby. I to mnie najbardziej zawsze pociągało w tych historiach, w tym, co piszę. Właśnie te wzajemne relacje, to wszystko, co robimy, żeby tą miłość zdobyć, żeby ją utrzymać, a jednocześnie jak sami pewne rzeczy torpedujemy. To jest właściwie, można powiedzieć, ocean bez dna. Z jednej strony mogłoby się wydawać, że miłość to już wszystko zostało powiedziane, napisane, nakręcone i tak dalej, prawda? A jednocześnie zawsze można znaleźć coś nowego albo w jakiś nowy sposób to ująć. Bo w końcu można powiedzieć, że ile ludzi, tyle przypadków, prawda?
No to na pewno, tak.
No, także,
choć podobnych,
tak,
ale tak, jednak.
Tak, podobnych pewnie można powrzucać w jakieś schematy, ale nie oszukujmy się, że to jest wszystko kropka w kropkę identyczne, prawda? Nawet z tymi grupami. Więc myślę, że to chęć zanurzenia się w ten świat, przedstawienia go również z męskiej perspektywy, która podobno jest inna, to też moim zdaniem jakoś tak pozwala właśnie spojrzeć czytelnikom, czytelniczkom na to, jak my mężczyźni, chociaż tak jak mówię, to uogólnianie my mężczyźni też jest,
też nie lubię
sobie...
Ja nie lubię my kobiety uogólniania,
no,
więc rozumiem, dokładnie.
Więc tym bardziej my mężczyźni, prawda? Bo my się tak samo różnimy między sobą i to też można powiedzieć, że ilu nas jest, tak samo ile jest kobiet, prawda? Tyle jest. Ilu ludzi, tyle spojrzeń, prawda? Więc to wszystko jest tak niesamowicie pociągające, a jednocześnie satysfakcjonujące, kiedy już się tą historię stworzy. I to jest coś, co mi to pisanie daje. Oczywiście, jeśli mam jeszcze odbiór taki pozytywny, prawda, to, no to tym bardziej. No to jest największa nagroda, jaką sobie można wyobrazić.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę przepiękną odpowiedź i za tę rozmowę całą. Pan Tomasz Kieres, Jakby jutra nie było, to książka, o której mówiliśmy przede wszystkim, ale przypomnę, autor już 11, a niebawem 12 powieści o miłości. Tak?
Tak. Tak. Dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję
Państwu za cudowną rozmowę.
Iwona Borawska, a audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsku.